Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają sytuację wojskową, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na konflikt zbrojny. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i relacje gospodarcze. Ja nazywam się Marek Świerczyński i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. A w tej audycji zabiorę Państwa nad Wisłę, gdzie w piątek miałem okazję obserwować jeden z epizodów ćwiczeń Defender Europe. Przekraczanie przeszkody wodnej przez pododdziały wojsk pancernych i zmechanizowanych. Podpułkownik Marcel Podchorodecki, dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, to jest drugi Defender Europe w Polsce, trzeci rozgrywający się w Europie i to jest też Twój drugi Defender Europe w Polsce.
To jest mój drugi, pierwszy w 2020 roku ze względu na pandemię. Pamiętam, miało być chyba około 37 tysięcy żołnierzy wtedy, ale ze względu na pandemię niestety zostało to dość mocno obcięte. Około 6 tysięcy żołnierzy i około 1000 sztuk bodajże sprzętu było wtedy tylko i wyłącznie na jednym poligonie. Było to w Drawsku Pomorskim.
W tym roku tym środkiem ciężkości, jeżeli chodzi o poligon, jest poligon w Bemowie Piskim, czyli Orzysz tak zwany, północny wschód naszego kraju.
Tak, na początku od 1 maja takim środkiem ciężkości było Drawsko jeszcze, bo tam cały czas są żołnierze niemieccy, żołnierze amerykańscy, żołnierze z Wielkiej Brytanii oczywiście, także żołnierze polscy. Założeniem ćwiczenia Defender Europe 22 jest przemieszczanie się żołnierzy, zarówno sojuszników, jak i naszych partnerów, na długie odległości. Więc przemieszczali się praktycznie przez całą Polskę, dojechali tu w okolice Dęblina. Tutaj dzisiaj mamy jeden z epizodów tego ćwiczenia, jeden z celów także tego ćwiczenia, pokonanie szerokiej przeszkody wodnej. Akurat znajdujemy się na Wiśle, gdzie polscy inżynierowie z Wojska Polskiego zbudowali przeprawę mostową i po tej przeprawie dzisiaj będą przemieszczały się zarówno kołowe transportery opancerzone żołnierzy Wojska Polskiego, ale także żołnierzy francuskich.
Bo to jest ćwiczenie prawdziwie wielonarodowe, aczkolwiek nie jest to stricte ćwiczenie NATO, jest to ćwiczenie wojsk USA realizowane wraz z sojusznikami i partnerami, chociażby z partnerami szwedzkimi, prawda, którzy tutaj pomagają również przeprawiać się przez Wisłę, a Francuzi, którzy oczywiście są członkami NATO, w tym roku pełnią dyżur sił szybkiego reagowania VJTF i dlatego są właśnie tutaj.
Dokładnie mamy partnerów natowskich ze Szwecji, a dokładnie inżynierów wojskowych, którzy pomagają. Przepraszam cię, to jest. Tak, Magdalena? Dobra, kolumny ruszyły już.
Rozumiem. O.
Słuchajcie wszyscy, schodzimy, bo kolumny już ruszyły.
Kolumny ruszyły, więc rozmowę z podpułkownikiem Podchorodeckim dokończymy za chwilę. Ten hałas to kołowe transportery opancerzone Rosomak. Można powiedzieć, że w porównaniu z czołgami poruszają się prawie bezgłośnie. To pierwsza kolumna, która przejechała po przeprawie przez Wisłę, która jest głównym elementem tego epizodu ćwiczenia Defender Europe. Defender Europe 22, trzecie w cyklu organizowanym przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych wraz z partnerami i sojusznikami w Europie. To ćwiczenie z grubsza ma polegać na tym, że Amerykanie demonstrują razem właśnie z państwami sojuszniczymi zdolność szybkiego zgromadzenia i wysłania do rejonu zapalnego Europy znacznych sił zbrojnych. Znacznych to mniej więcej wielkości dywizji. Pierwsza edycja ćwiczeń Defender skupiała się na basenie Morza Bałtyckiego. Głównym krajem, na terenie którego były te ćwiczenia organizowane w roku 2020, była Polska. Poszczególne epizody rozgrywały się również w państwach bałtyckich. Potem w roku kolejnym amerykańskie wojska koncentrowały się na basenie Morza Czarnego i tam punktem ciężkości była Rumunia. W tym roku Defender Europe jest troszeczkę mniejszy, inaczej zorganizowany niż w latach ubiegłych. Nie uczestniczą w nim dziesiątki tysięcy żołnierzy, a około 10 tysięcy. Ale to nie skala liczebna decyduje o tym, czy ćwiczenie jest istotne. Pierwsza kolumna przeszła, to były Rosomaki. Nie widziałem oznaczeń jednostek.
Od kilku już tygodni prowadzimy akcje w mediach, zarówno aby kierowcy, młodzież, społeczeństwo nie fotografowało przejazdów kolumn, nie fotografowało samolotów lądujących, startujących, nie podawało w jakim miejscu są. Chodzi o tak zwany szeroki, my to żołnierze mówimy na to obsek, ale chodzi o bezpieczeństwo żołnierzy operacji i bezpieczeństwo naszego państwa ze względu także na sytuację, jaka dzieje się u naszych granic.
Tak, bo to nam wszystko niestety uzmysławia, że znajdujemy się w niekomfortowym położeniu geograficznym, geopolitycznym. Wiemy, że za naszymi wschodnimi granicami na Ukrainie toczy się wojna. Trzeba jasno powiedzieć, że to ćwiczenie było planowane od przynajmniej półtora roku, można powiedzieć od dwóch lat, i nie ma bezpośredniego związku z wojną w Ukrainie. Aczkolwiek każde ćwiczenie ma na celu podniesienie zdolności, podniesienie poziomu wyszkolenia, poziomu interoperacyjności. Mówiliśmy o tym wielonarodowym aspekcie tego ćwiczenia. Ten ruch na wschód jest szczególnie ważny. A ty przecież wywodzisz się z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Wyście ćwiczyli już wiele razy ruch na wschód.
Ćwiczyliśmy wiele razy. Było to ćwiczenia związane z przemieszczaniem się właśnie żołnierzy na dalekie odległości. Nasz poligon w Drasku Pomorskim, my żołnierze, mówię jeszcze my, bo sercem jestem zawsze z 12 Dywizją, ten poligon w Drasku znamy jak własną kieszeń. My wiemy, gdzie każda kępka, gdzie każde drzewo. Tak szczerze, nudziliśmy się już trochę na tym poligonie. I wyjazd sprzętu, wyjazd wojska, zabezpieczenie logistyczne, cała ta otoczka logistyczna, żeby tych żołnierzy wyżywić, dać im spać, dać im jeść, to jest super szkolenie właśnie dla żołnierzy. Stąd te nasze wyjazdy i poligony w tak zwanym terenie przygodnym.
Bo no właśnie, bo to nie są całkiem poligony, tak? W tym sensie, że śpicie po prostu przy drogach, w lesie, na polu, korzystacie z zaopatrzenia przygodnego, takiego jakie jest, gdzieś tam.
Czyli tak zwane realne ćwiczenie. Rzeczywiście tutaj oprócz logistyki, którą mogliśmy przetrenować, bo jeździliśmy praktycznie z zapasami, świetną sprawą był trening dla naszych simików, czyli dla żołnierzy odpowiadających za współpracę cywilną, więc tutaj ogromne znaczenie miało to. Ogromne znaczenie miała też praca dla oficerów prasowych, bo nie wszystkie przemieszczenia mogły być jawne, więc musieliśmy trochę tego pilnować, musieliśmy się przemieszczać w nocy. Trenowaliśmy różne scenariusze i to dla nas żołnierzy jest o wiele lepszy trening niż siedzenie w jednym miejscu na poligonie. Poligony też są potrzebne, bo tam możemy wykonywać strzelania, ale przemieszczanie się po terenie praktycznie całego kraju jest dla nas bardzo dobrym przygotowaniem do tego, co mogłoby kiedyś nastąpić, oby nie nastąpiło.
Bo nawet ten kraj nasz, prawda, wygląda nieco inaczej w okolicach Szczecina i wygląda nieco inaczej w okolicach Rzeszowa.
Dokładnie, no sieć dróg na wschodzie jest już o wiele lepsza, bo poznaliśmy tą sieć dróg. Jeszcze do niedawna zachodnie drogi, no, były lepsze, ale z tego, co obserwujemy już na przestrzeni tych kilku lat, świetnie się rozwija ta sieć dróg po stronie wschodniej naszego kraju. Poznajemy też te nowe drogi, bo to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że są nowe drogi, że możemy różnymi drogami przemieszczać się. Tu z całą odpowiedzialnością super sprawa, jeśli chodzi o żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nawet w biurze prasowym ćwiczenia Defender mam rzecznika z jednej z Brygad Obrony Terytorialnej. Świetnie współpracuje, świetnie się rozumiemy. My się uczymy od niego, on się uczy od nas, a przede wszystkim ich tak zwane rejony stałej odpowiedzialności. Będąc na jego terenie, on zna każdą przecinkę, każdą drogę w lesie praktycznie i czasami nawet, żeby ominąć korek, to ten facet wie najlepiej, gdzie my jesteśmy i to dla nas jest mega pomocne.
I od tego właśnie ma być obrona terytorialna, do tego jest stworzona. Zapytam cię jeszcze o twoje doświadczenia nie tylko z tego roku, ale na przestrzeni tych lat z naszymi sojusznikami. Można powiedzieć tak, że oczywiście Amerykanie to są Amerykanie. Trochę wchodzą po swojemu, trochę myślą po swojemu, ale zapewne po kilku latach też uczą się myśleć trochę po naszemu. A jak to jest z innymi sojusznikami?
Jeśli chodzi o naszych sojuszników z Armii Stanów Zjednoczonych, miałem okazję współpracować z nimi na misjach, bo byłem w Afganistanie. Tam współpraca polegała trochę na innych zadaniach, ale tam poznałem ich bardzo dobrze i wiedziałem, co mogę z nimi zrobić, a czego nie. W Polsce te wszystkie ćwiczenia międzynarodowe, gdzie mamy szansę z nimi współpracować, mamy szansę zgrywać nasze systemy dowodzenia, naszą łączność, to z roku na rok ewoluuje bardzo, bardzo mocno do przodu. Myślę, że w tej chwili jesteśmy w świetnej kondycji, o wiele lepiej się dogadujemy niż jeszcze parę lat temu podczas ćwiczeń międzynarodowych. Idzie to fajnie do przodu dużymi, bardzo dużymi krokami.
Tu już dźwięki są zupełnie inne, bo i inne otoczenie. Przeprawa promowa. Pływające platformy transportują na drugi brzeg Wisły czołgi i wozy bojowe Bradley. Otoczenie międzynarodowe. Właśnie amerykański bojowy wóz piechoty został przewieziony na drugi brzeg Wisły przez szwedzką ekipę. Żołnierze przywieźli swoje platformy pływające oraz motorówki, dzięki którym poruszają się one po wodzie. Żeby zrównoważyć wpływ nurtu i wiatru, płyną po łuku, nie dokładnie na wprost. Cała przeprawa zajmuje zaledwie kilka minut, przygotowania do niej znacznie dłużej. W tej chwili bojowy wóz piechoty Bradley uruchomił silnik i będzie wytaczał się na wschodni brzeg Wisły. Bradley to pojazd ponad 30-tonowy, ale takie platformy jak te używane przez Szwedów i jak ta, przy której właśnie stoję, francuska, są w stanie przewieźć znacznie cięższe wozy, również najcięższe czołgi używane w NATO, czyli amerykańskie Abramsy. Załogi tych pływających promów zmieniają się tutaj. Jedno zadanie wykonuje załoga amerykańska, drugie szwedzkie, potem francuska. I tak w kółko. Francuzi właśnie wsiedli na swoją platformę, na swój prom, uruchamiają jego zasilanie, odcumowują. Szwedzi też już odpłynęli, a na drugim brzegu przygotowuje się do akcji załoga amerykańska. I tak to działa na wielonarodowych ćwiczeniach, jakimi są ćwiczenia Defender Europe. Po raz pierwszy przeszły Abramsy przez Wisłę.
Tak, jest to w pewnym sensie takie wyprzedzające sprawdzanie zdolności, mobilności w momencie, kiedy została umowa na pozyskanie Abramsów podpisana, proces produkcji już się rozpoczął. Również wykorzystając nasze bardzo dobre relacje z głównym kierownikiem ćwiczeniem, z panem generałem Kawioli, z generałem Kolaszewskim.
Który za chwilę zresztą będzie z Sakiurem i Jukomem.
Tak, to też te wojska, tu mamy akurat batalion 1666 na Abramsach, bardzo zbliżonej wersji, coś bardzo starszy, bo to jest dwójeczka. Natomiast wykorzystując ich działanie operacyjne tutaj, już bierzemy i pozyskujemy pierwsze doświadczenia z pokonywania przeszkód wodnych dużych, takich jak Odra, takich jak Wisła.
Szwedzcy inżynierowie, którzy też uczestniczyli w stawianiu tego mostu, mówią, że do tej pory tak długiego nie stawiali i dla tak ciężkich wozów.
Ten pakiet inżynieryjny, który będzie pozyskany w ramach pozyskania tych naszych 250 czołgów Abrams, jest bardzo szeroki. On obejmuje od tak zwanych Joint Assault Bridge, które mogą zabezpieczać pokonanie małych przeszkód, wąskich rzek, Brodów, tak jak pan redaktor powiedział, tak duże przeszkody wodne jak Wisła nie ćwiczyliśmy w takim wymiarze. I te doświadczenia na pewno będą nas ukierunkowywały na przygotowywanie się na pozyskanie zdolności, tak żeby te zdolności już były i czekały na bramsy, a nie dopiero...
No właśnie, bo to jest taki proces, który się zazębia, a może nawet wyprzedza ten proces pozyskania, tak? Pan to tak zaplanował, że jeszcze nie było tego podpisu na umowie, a już nasi żołnierze, oficerowie też byli w Stanach Zjednoczonych.
Tak. Tak? Biorąc pod uwagę całą sytuację, niebezpieczną sytuację budującą się na... poza naszą wschodnią granicą, naturalnie musimy my jako dowódcy, jako wojskowi planować wyprzedzająco, zgadywać, jakie będą sytuacje nas czekały operacyjne, strategiczne w przyszłości i odpowiednie przedsięwzięcia z dużym wyprzedzeniem, aby być na czas w danym miejscu, w danym czasie, z danymi zdolnościami, gdy będą one potrzebne, nie później.
Te Abramsy w tym polskim malowaniu, ile ich w tej chwili jest i co one w tej chwili robią?
Nasze Abramsy są teraz w fabryce budowane, także te wozy będą dopiero rozpoczynały proces budowania, bo to będą nowe czołgi.
Ale była mowa o tym, że będzie pewna partia użyczona niejako do...
Ta partia jest teraz w Niemczech, w Army Preposition Stock i ona jest przygotowywana do realizacji zadań u nas w Polsce. Są to czołgi SEPY V2. One będą malowane już takim skamuflażem tu europejskim, nie przygotowanym na realizację zadań gdzieś na Bliskim Wschodzie. I te czołgi pod koniec czerwca będą przemieszczone do Polski. W połowie lipca rozpoczniemy już szkolenie zespołów technicznych, a w połowie sierpnia szkolenie bezpośrednio zarówno załóg, jak i instruktorów, master gunnerów, master maintainersów oraz również odpowiednie kursy Fort Benning dla dowódców plutonów, bo jest to niezwykle istotne, aby już mentalnie przygotowywać dowódców do działania na konkretnym typie
strzelby. I to właśnie na tym najniższym poziomie, na plutonie, prawda? Bo
tam jest taktyka, tam jest ta psia walka i ci dowódcy muszą perfekcyjnie
się... Bo to też widzimy na wschodzie, prawda? Że już mało jest w tej chwili takich starć wielkości kompanii czy wielkości batalionu.
Modułem bojowym w Afganistanie też był pluton. Natomiast gdzieś w ogólnym rozrachunku i też te wyższe formacje też są ważne, bo żeby wyprzeć przeciwnika, żeby wykonać kontratak, potrzeba mieć potężny potencjał budowany również na oddziałach czołgów, nie tylko pododdziałach. Ale bazujemy na dowódcach plutonów, dowódcach kompanii, bo to będzie najważniejsze, żeby po prostu ten proces szkolenia oni mogli przejąć, zgrywać pluton, zgrywać załogi.
Generał Jabłoński, pełnomocnik do spraw pozyskania Abramsów między innymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W tej chwili do wschodniego brzegu przybił kolejny Abrams, przewożony przez Amerykanów. Kutry, w zasadzie takie niewielkie motorówki, próbują w tej chwili wyprostować całą tą pływającą platformę, tak by ciężki czołg mógł przejechać, zjechać w zasadzie z tego promu na drugi brzeg. Bardzo ciekawe jest obserwować pracę człowieka, który jest kimś w rodzaju dowódcy tego specyficznego statku, czy też okrętu, bo mówimy o siłach zbrojnych. Stoi on na przodzie tej platformy i intensywnie macha rękoma, pokazując, z której strony motorówki powinny bardziej pchać. Teraz żołnierze w zasadzie już wyprostowali platformę pod kątem 90 stopni do nurtu rzeki. Pierwszy żołnierz z promu zszedł już na brzeg i będzie w tej chwili porozumiewał się z kierowcą wozu, z kierowcą czołgu, który zjedzie na brzeg. Motorówki cały czas pracują, silniki burzą wodę, a czołg bardzo powoli rusza. Za chwilę znajdzie się na wschodnim brzegu Wisły. No i właśnie w tej chwili gąsienice czołgu Abrams dotknęły takiej betonki na wschodnim brzegu Wisły, gdzieś między Dęblinem a Puławami. Czołg stanął i jego załoga pozbyła się w tej chwili kamizelek asekuracyjnych, które są niezbędne przy pokonywaniu dużych przeszkód wodnych.
Ciężarówka po prostu podjeżdża do Wisły, troszkę wjeżdża do wody, zrzucamy pontony, one się rozkładają, napełniają się wodą, one wtedy się rozkładają na sprężynach. Potem dzięki kutrom, które mamy, sumuje się te części pontonowe do kutr i te kutry potem podjeżdżają na wodę i tam potem częściowo składamy po częściach. Możemy budować mosty, możemy budować promy. To jest tak jak składanie puzli prawie.
Andrzej jest żołnierzem Sił Zbrojnych Szwecji, ale pochodzi z Polski. To właśnie Szwedzi ustawili dla Amerykanów most pontonowy, po którym Abramsy pokonały Wisłę.
Dzisiaj żeśmy zobaczyli różne sposoby na to, jak się buduje, jak się cumuje, jak przeprowadzać na przykład czołgi przez most, albo jak się przeprowadza te promy przez Wisłę.
No właśnie, bo zdaje się, że dzięki waszej przeprawie po raz pierwszy przez Wisłę przeszły, można powiedzieć na sucho, amerykańskie Abramsy.
Zbudowaliśmy około 200-metrowy długi most razem z Amerykanami i Amerykanie, oni tylko budują promy i głównie się przeprowadza czołgi na promach amerykańskich.
Pływających płaskich platformach, tak. Żeby to opisać ludziom, którzy nie zdają sobie sprawy, jak wygląda prom do przeprawy czołgu.
Dokładnie. Im prawo nie pozwala na to, żeby przeprowadzać przez most amerykański te czołgi. Dlatego pierwszy raz w historii Szwedzi razem z Amerykanami zbudowali 200-metrowy most, gdzie były przeprowadzane Abramsy.
I to się stało właśnie teraz na tych ćwiczeniach?
Tak, zgadza się, stało się to teraz.
Rozumiem, że taka szeroka rzeka to również w realiach szwedzkich nie jest codzienność.
No nie jest. Wisła jest zdradliwą rzeką. Niestety zdarzało się przypadki, że nam te kutry stawały na środku Wisły. Zupełnie inaczej woda się tutaj obraca, także było troszkę ciężko, mieliśmy trochę kłopotów. Ale wie, rzeczywiście różni się natura polska i szwedzka. Też mamy oczywiście strome prądy na naszych rzekach, ale nie jest tak aż tak płytko. Wisła była trochę bardziej takim challenge'em, jakbyśmy to nazwali.
A jeśli chodzi o współpracę z polskimi żołnierzami, sprzęt, który używają, jak ty to widzisz z perspektywy szwedzkiej, która no, za chwilę Szwecja ma wejść do NATO, prawda? Czy to jest coś bardzo podobnego, co da się spiąć bardzo szybko i łatwo?
Są różnice wielkie, jeśli chodzi o sprzęt, na przykład o pontony, czyli te części do mostów, albo ogólnie sprzęty, które używamy, ale tak patrząc z perspektywy, jeśli chodzi o ilości sprzętu albo jak one wyglądają, to my też używamy niektóre stare sprzęty, które wciąż nam służą dobrze. Tak jak Polacy używają może Jelcza, to my używamy stare Volvo z 2003 roku, prawda?
Tutaj poprawka. Jelcze akurat są tymi nowszymi naszymi ciężarówkami. Proszę. Stare mamy stary.
Dobra, bo to ja zrozumiałem. Ale w każdym razie nie będzie kłopotów. Oczywiście można też zainwestować pieniądze w szwedzkim wojsku, gdzie aby móc rozbudować albo zmodernizować wojsko szwedzkie. Ale mamy dosyć podobne sposoby, jeśli patrzymy na sprzęt, aby po prostu nam służyły dobrze.
Opowiedz nam trochę o swojej służbie, bo z tego, co już mi wspomniałeś, ty jesteś żołnierzem służby zasadniczej, z poboru.
Tak, w Szwecji to wygląda tak, że mamy taka służba przymusowa, ale też służba przez poboru. Tuż po liceum to zostałem wezwany do wojska, potem się przerabia badania psychologiczne i też fizyczne przez lekarzy, potem się rozmawia z różnymi generałami i się trochę się opowiada, no, na co się ma ochotę, aby robić, albo co służyć w wojsku, co zrobić po prostu. I losują po prostu na miejsce, gdzie najbardziej się pasuje w stosunku do stopni ze szkoły, czy się dobrze się uczyłeś, co nauczyciele o sobie sądzą. Także jest rozmowa, żeby stworzyć jak gdyby taki obraz, jak się jest jako człowiekiem.
Profil taki.
Tak, taki profil, dokładnie. Ja teraz robię służbę wojskową już prawie rok. Na razie tylko 9 miesięcy, także zostało mi troszkę czasu.
Jak długo taka służba trwa?
To zależy, co się robi, prawda? Czasami może trwać rok, czasami rok i półtora. Także to wariuje. Różnie się to różni ze względu na to, co się robi w wojsku szwedzkim.
Nie chcesz zostawać na stałe w mundurze?
Nie wiem, jeszcze się zastanawiam troszkę, bo tutaj widzę, że zachęcają mnie, żebym został. Muszę się jeszcze zastanowić, ale moje życiowe marzenie zawsze było lataniem, tak? Staram zrobić wszystko, aby się dostać na lotnictwo cywilne, żeby potem móc latać Airbusami czy innymi samolotami.
A czemu nie wojskowe?
Nie wiem, jakoś mnie to...
Szwedzkie samoloty, doskonałe, fantastyczne.
Tak.
Lubimy je bardzo tutaj w Polsce.
Samoloty szwedzkie wojskowe są super. Nie, muszę się zastanowić po prostu. Jakoś zawsze moim życiowym marzeniem było, aby latać pasażerskimi samolotami, ale rzeczywiście patrząc na JAS Gripen, to super samolot wojskowy i czemu nie? No, ale muszę się zastanowić jeszcze.
Bardzo Ci dziękuję i jeszcze raz witamy w NATO.
Dziękuję bardzo.
Na pokładzie tego promu był generał Jarosław Mika. Postaram się go zapytać, panie generale, jak przejażdżka?
Super, powiem szczerze, no tak jak wspomniałem wcześniej, ja jestem czołgistą. I każde pokonywanie przeszkody wodnej dla czołgisty to jest zwiększenie wielu tygodni, wielu miesięcy przygotowań. My tego nie widzimy, to tak naprawdę trudno ocenić w tym momencie, ale robi to wrażenie. Ja tutaj chciałbym podkreślić jedno, panie redaktorze. Przede wszystkim współdziałanie armii różnych państw. Rozmawiałem o tym na przeciwległym brzegu z oficerami amerykańskimi. Tu mieliśmy oficerów szwedzkich, mamy oficerów francuskich i to jest najważniejsze.
Właśnie, bo tutaj zmieniają się załogi tych platform pływających, prawda? Są Szwedzi, tak. Są Amerykanie i są Francuzi. Wszystko działa.
Tak, to jest interoperacyjność, to jest też wzajemne zrozumienie żołnierzy i wzajemne wykonywanie zadań. To jest tak jak w zespole piłkarskim ligi czy jakiejkolwiek innej drużyny. Jeżeli są zgrane zespoły, to są zdolne do wykonywania tych zadań. Jeżeli te zespoły nie ćwiczą, nie trenują razem, to później są określone problemy.
Nie mogę nie zapytać, kiedy polscy żołnierze dostaną nowoczesne parki pontonowe.
To już pytanie powinno być do przedstawiciela tutaj najważniejszego sapera, jak ja zwykłem mówić, pana generała Wawrzyniaka, ale odpowiem dyplomatycznie wkrótce. Myślimy o tym, wszystko jest na dobrej drodze, natomiast nie zdradzajmy, nie mówmy, cieszmy się, jak będzie to po prostu zrealizowane, ale stanie to się szybciej niż wszyscy myślimy.
Bardzo dziękuję.
Jak mówi generał Mika, dla czołgisty znalezienie się na wodzie to sytuacja niecodzienna i spore emocje. Udało mi się porozmawiać z Master Gunnerem, czyli instruktorem z amerykańskiej kompanii Abramsów, który nie po raz pierwszy ćwiczy w Polsce, o tym, jak czuł się na środku Wisły.
Actually pretty exciting. Not gonna lie, we got a little nervous. We're thinking our tank might be a little heavy for that raft, but worked out great. And then the bridge, we did it yesterday and that was also pretty awesome. Just how quick and how fast. Both countries can work together, build the bridge, and that was like almost 2 hours, and we were across.
And that was a U.S.-Swedish bridge, yes?
Yes, and it was really cool.
Over quite a big river, yes? It's like 200 meters long.
Yeah, I heard this was Poland's Mississippi River.
It is, actually, yeah. Because it cuts the country in half, basically. Mm-hmm. What is the significance of first, you know, being here on the eastern side of the Vistula, and then, of course, working in this multinational environment?
It's actually really cool. It's like a once-in-a-lifetime experience. We get to meet the great, friendly Polish people, as well as their soldiers, as well as the French soldiers. It's been nothing but amazing. Polish food has become my favorite food.
In comparison to your first rotation, because you told me you were in the first rotation of heavy, you know, armored detachment here in Poland in 2017, has anything changed in terms of, you know, how the military cooperation goes?
I think it's a lot more improved. I remember the first time it was maybe one in three Polish soldiers knew English. It was a little frustrating, but like now, we just work a lot easier together. And like some of our guys are picking up Polish a lot easier, which is a really hard language to learn.
In terms of, you know, your job being the master gunner, so the trainer, yes, also for
yeah, I help train the company on just everything from the fundamentals of how the tank shoots, works, how they should work together, to I get them to qualify as a crew, then from a crew I get them to qualify as a section, a platoon, then platoon we qualify as a company, and then I pass it off to a higher echelon for training.
Do you get a lot of interest from, you know, Polish soldiers? Because we are supposed to get, you know...
I'm actually a little jealous of Polish soldiers because they get to stay as a crew for longer. The longer they train together, the more proficient and better they'll be. Our crews, they tend to change quite often.
And supposedly, you know, Poland will get a newer version of a tank that you drive.
You guys should get the M1A2 V3. We have the M1A2 V3 B2 with Crows. Difference is, it's a lot more high tech. It's a lot more amenities. I have not been on it. I've seen it. You have better armor protection. I'm a little old school, so I kind of like my tank, but I've been on that tank for 10 years. So I'm more proficient. But this new tank, it's supposed to be the bee's knees, all the bells and whistles. It has its own generator, all the things that the flaws with the Abrams tank, it is improved in terms of not necessarily shooting or maneuvering, but just basic creature comforts.
I guess you have been training with the Polish tankers mm-hmm. on their tanks. Mm-hmm. Are there any differences that you see?
I think as a driver, I would be jealous because you guys have a camera in the back that so when the driver has to back up, it allows the driver to do what he needs to do without the tank commander getting out of the fight. Usually when I'm having a maneuver and back out of the situation, I have to come up and look behind me, as well as we do have a camera, but it's kind of offset. It's not centered. You guys have a centered one, which I thought was so much more easier for the driver to go off of.
On the Leopard tanks.
Yeah. Right. Outside of that, Leopard, it's a little bit more cramped on the gunner and tank commander side, but overall, it's a wonderful tank. The cool thing is the loader's situation. You guys can adjust to where he can load the round where he wants it, which I thought was kind of cool. We have a similar thing, but we don't have as many options.
If you say that Leopard is a little crampy, then have you ever sat inside a T-72 tank?
Yes, I have. And it's really you have to be very short, and it's extremely cramped. You can't be over 2 meters to get to be comfortable in that tank.
There's going to be a lot more room in the Abrams tanks for the Polish tanks.
Yes, and they tend to be taller than the Americans, most of the Polish tankers. I noticed that.
Pretty awesome. Thank you so much.
Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.